Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Wierzchoń, zapraszamy na Studio Wschodnie. Dziś w programie powrócimy na Krym, mija bowiem trzecia rocznica aneksji tego półwyspu przez Rosję, a w czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Federację Rosyjską do natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych oraz potępił prześladowania mieszkańców Krymu sprzeciwiających się aneksji tego półwyspu. O znaczeniu tej rezolucji i o sytuacji uwięzionych porozmawiam w pierwszej części programu z Andrijem Ciaputą z Fundacji Otwarty Dialog. Dzień dobry.
Witam pana.
Zanim zaczniemy naszą rozmowę, ja dopowiem tylko też, że w kolejnych częściach naszej audycji przeniesiemy się do Rosji, w której coraz częściej słychać, że przyszłoroczne wybory prezydenckie mają być pokazem siły i poparcia, jakim cieszyć się ma w kraju Władimir Putin i zarazem być jego ostatnią kadencją na stanowisku prezydenta. Czy tak rzeczywiście się stanie i kto może zastąpić Putina? Porozmawiam z Witoldem Juraszem, publicystą i byłym dyplomatą w Rosji, prezesem Ośrodka Analiz Strategicznych. Będzie też rozmowa Jacka Bieniaszkiewicza o współpracy polskich i mołdawskich firm, a tymczasem wracamy do pana Andrija. Andrij Ciaputa z Fundacji Otwarty Dialog jest naszym gościem. Rosja powinna zaprzestać wydawania polskich paszportów wszystkim mieszkańcom Półwyspu Krymskiego, a także niezwłocznie uwolnić przetrzymywanych nielegalnie obywateli Ukrainy, zarówno w Rosji, jak i na nielegalnie okupowanych terytoriach ukraińskich oraz zapewnić im bezpieczny powrót do domu. Wzywali ją europosłowie w rezolucji przyjętej w związku z trzecią rocznicą aneksji Krymu przez Rosję. No i ja mam pytanie do pana. To pana zdaniem ważny gest ze strony Parlamentu Europejskiego?
Bez wątpienia można stwierdzić, że to jest ważny gest, natomiast nie jest to pierwsza rezolucja, która dotyczy Krymu i nawet w tym roku, już na początku lutego, została przyjęta pierwsza tegoroczna rezolucja dotycząca naruszenia praw ludzi zamieszkujących na Krymie. Przede wszystkim chodzi o Ukraińców oraz Tatarów krymskich, którzy po aneksji niestety są prześladowani przez nowe władze Półwyspu oraz często po prostu zmuszeni są opuścić Półwysep w celach własnego bezpieczeństwa. Co dotyczy ważności, na pewno ta rezolucja pokazuje po raz kolejny, że Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa nie uznaje i nie uzna aneksji Półwyspu przez Rosję oraz potwierdza ważność praw człowieka oraz poszanowanie praw człowieka na Półwyspie, które Rosja niestety nie dotrzymuje. I moim zdaniem dla Ukrainy jest to niepewna, trochę niepewna sytuacja, ponieważ za każdym razem jedyną rzeczywistą odpowiedzią Unii Europejskiej jest tylko tak zwane określenie deeply concerned, a w rzeczywistości to nie ma żadnego przełożenia na zmianę sytuacji, która zaistniała w tej części Ukrainy.
Czy pana zdaniem to oznacza, że właśnie Zachód, Unia Europejska robi za mało?
Moim zdaniem Krym i problem aneksji Krymu odszedł już trochę na drugi plan. Po pierwsze, ze względu na to, że teraz, nawet biorąc pod uwagę Ukrainę, bardziej aktualną jest kwestia wschodniej Ukrainy oraz agresji Rosji w tej części państwa. Więc dlatego Krym często jest po prostu zapominany albo stawiany na drugie miejsce. Moim zdaniem oprócz deklaracji powinny być faktyczne działania. Tutaj chodzi mi o zaostrzenie sankcji, zwiększenie tej części, które bezpośrednio dotyczą osób, którzy podejmują decyzje w Rosji oraz na Krymie. Po drugie, wymuszenie Rosji do uwolnienia tych osób w inny sposób niż deklaracje. Chodzi o na przykład zakaz wjazdu urzędnikom rosyjskim, zakaz wjazdu urzędnikom z Krymu oraz kolejną rzeczą jest wsparcie organizacji pozarządowych, taką jak na przykład moja organizacja, którą ja reprezentuję dzisiaj. My wspólnie z ukraińską organizacją Centrum Wolności Obywatelskich, która zajmuje się właśnie sytuacją ludzi, którzy przebywają w aresztach na Krymie oraz w Rosji, Ukraińcami, chodzi mi o Ukraińców, pomagamy informować zarówno Polaków, jak i społeczność międzynarodową o ich sytuacji. Od 2014 roku powstało mnóstwo raportów, między innym o tak zwany raport o 28 zakładnikach Putina, później o 38, teraz zgodnie z informacjami obrońców praw człowieka na Półwyspie, ogólnie w Rosji, ponad 60 osób zostaje przetrzymywanych, część z nich dostała już wyroki, część wciąż przebywa w aresztach śledczych oraz czeka na decyzję sądów. No i większość tych spraw dotyczą ludzi, którzy byli lub wciąż są na terytorium Półwyspu Krymskiego. Więc wsparcie takich organizacji też sprzyczyni się do tego, że losy ludzi prześladowanych przez władze rosyjskie nie będą zapomniane oraz mamy nadzieję, że w przyszłości spowoduje zwolnienie tych osób oraz ich powrót na Ukrainę.
Tego domagają się europosłowie. Podczas tej czwartkowej debaty przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy, Dariusz Rosati, on mówił o co najmniej 39 osobach, które zostały zatrzymane na Krymie pod fałszywymi oskarżeniami. No i też używał dosyć ostrych sformułowań. Mówi o tym, że są stosowane deportacje w głąb terytorium Rosji, a nawet tortury. Skala jest taka, że o czym też można przeczytać w różnego rodzaju raportach, że ludzie po prostu znikają.
Tak, no między innymi dlatego powiedziałem, że około 60 osób, ponieważ dokładnej liczby niestety nie jest możliwa do ustalenia. Ze względu na to, że władze Rosji nie informują Ukrainę o tych sprawach, ponieważ uważają mieszkańców Krymu za obywateli rosyjskich. Natomiast nie każda z tych praw jest tak głośna, żeby automatycznie stać się interesującym tematem dla mediów oraz jakby bez ingerencji państw wejść, nabrać rozgłosu.
Przejdźmy do takiego konkretu. To sprawa też opisywana także i w polskich mediach. 38 morderstw, 8 gwałtów, używanie zakazanej broni i udział w grupie zbrojnej. O takie zbrodnie rosyjskie władze oskarżyły Siergieja Litwinowa, rolnika z obwodu ługańskiego. On miał dążyć do całkowitego unicestwienia rosyjskojęzycznych obywateli obwodów donieckiego i ługańskiego. I w relacji, którą przytaczają media, Litwinow opowiada tak. Powiesili mnie na drzewie, a potem razili prądem, strzelali obok głowy, bili po brzuchu i klatce piersiowej. Kiedy ta sprawa zrobiła się głośna, on pojawił się w rosyjskich mediach i był pokazywany jako ten zbrodniarz wojenny. Pojawił się z kolei rosyjski adwokat, który jego bronił. Efektem całej tej sprawy było to, że prokuratura wycofała się z zarzutów, a on dostał listy z przeprosinami. Nieczęsty przypadek i nie znamy pełnego obrazu tej sprawy, ale ona też jest jakimś symbolem i pokazuje, co się tak naprawdę dzieje.
Moim zdaniem przypadek pana Sergieja nie jest dobrym przykładem ogólnej sytuacji, która dotyczy więźniów krymskich, znaczy z terytorium Krymu oraz ze wschodu Ukrainy, ponieważ tak jak pan wspomniał, pan Sergiej był przetrzymywany, czy porwany, powiedzmy tak, ze wschodniej Ukrainy oraz zarzucono mu udział w jednostkach ochotniczych, w których rzeczywiście on nie był członkiem tych jednostek. A poza tym, zgodnie z informacjami, które pojawili się w mediach oraz z oświadczeniami bliskich pana Sergieja, on miał też problemy zdrowotne związane z jego stanem psychologicznym, powiedzmy tak. Więc na początku władze rosyjskie postanowiły wykorzystać kolejny dobry przykład ukraińskiego zbrodniarza, natomiast jak się okazało, że ta osoba rzeczywiście nie miała nic wspólnego z tym, a poza tym jest niepełnosprawna, postanowili wyjść z oskarżeń oraz wypuścić, zwolnić Ukraińcę. To dotyczy jego oświadczeń oraz o tym, że był torturowany, że powiesili go na drzewie i tak dalej. To jest akurat nie jedyny przypadek. Teraz jest wiele Ukraińców, którzy oświadczali o podobnym traktowaniu przez rosyjskie służby specjalne, przez funkcjonariuszy aresztów, więzień, w których przebywali. I no, rzeczywiście każdy z tych wypadków jest po prostu drama.
Najtrudniejsza sytuacja, bo tutaj mówimy o prześladowaniach właśnie skierowanych wobec Tatarów krymskich, którzy no nie dość, że żyją tam od wieków, to bardzo otwarcie i jasno sprzeciwiają się temu, co się dzieje na Krymie. Sprzeciwiali się aneksji, sprzeciwiali się referendum. Jaka jest z kolei skala tych prześladowań?
Rzeczywiście od samego początku, jak tylko zaczęły się wydarzenia na Półwyspie, Tatarzy stanowili największą taką aktywną grupę proukraińską, która rzeczywiście sprzeciwiała się prorosyjskim demonstracjom, agresji wojsk rosyjskich oraz już po fakcie, po aneksji Półwyspu, sprzeciwiała się nowym władzom, zarówno Półwyspu, jak i nowych funkcjonariuszy, nowych urzędników, których postawiła Moskwa. No i między innymi z tego powodu władze rosyjskie zaczęły jak najmocniej uderzać w organizację Tatarów, czyli Medżlis, tak zwany. Przedstawiciele tej organizacji, mianowicie Rafał Czubarow oraz Mustafa Dżemeliew, po półtora roku działalności proukraińskiej oraz lobowaniu, że tak powiem, interesów Ukraińców i Tatarów krymskich na Półwyspie, dostali zakaz wjazdu na Krym. Później w zeszłym roku, w kwietniu, jeśli się nie mylę, ta organizacja Tatarów została zakazana przez rosyjski sąd jako organizacja ekstremistów, która dąży do powrotu Półwyspu do Ukrainy. No widzimy, że te działania wobec Tatarów są systematyczne i coraz bardziej uderzają w strukturę, która łączy tą społeczność na Półwyspie. Poza tym często zarzucano im akty terroryzmu. Określano bojownikami różnych organizacji islamistów z Bliskiego Wschodu. No i w taki sposób właśnie Tatarzy cały czas cierpią.
Czemu to służy? To znaczy, czy Rosjanie, czy siły rosyjskie, czy separatystyczne dążą do tego, żeby zastraszyć Tatarów krymskich, żeby przekonać albo zmusić do milczenia, czy może inaczej, łapanie tych osób ma służyć temu, żeby potem one się przydały na przykład do wymiany więźniów?
Moim zdaniem podstawowym celem jest wymuszeniem ciszy, żeby ta grupa społeczna pogodziła się w końcu z faktem przynależności Półwyspu do Rosji.
A to jest to skuteczne?
Uderzając w przedstawicieli tych organizacji, liderów, na pewno sprzyczynia się do mniejszej aktywności ich oraz rozprzestrzenianie strachu pośród Tatarów, więc po każdym kolejnym areszcie, wyroku sądu i tak dalej, Tatarzy zniechęcają się, boją się udzielać oraz wypowiadać się na temat przynależności Półwyspu oraz ich spojrzenia na tą sytuację. Więc tutaj pod tym względem na pewno te działania są skuteczne.
No to w takim razie jest zagrożenie, że z czasem nastąpi taka cicha zgoda, czy ciche przyzwolenie tej społeczności od wieków tam żyjącej na to, co się dzieje na aneksję?
Wydaje mi się, że Rosja cały czas liczy na taki wynik. Najlepszym scenariuszem byłoby oczywiście przejęcie tej aneksji oraz przynależności do Rosji. Natomiast moim zdaniem tego nigdy się nie stanie. Tatarzy, tak jak pan sam powiedział, od setki lat mieszkali na Półwyspie. Często byli prześladowani przez władze, które kontrolowały Półwysep. Natomiast no, wciąż zostają i mam nadzieję, że w najbliższym czasie ich sytuacja ulegnie zmianie.
Andrii Ciaputa, Fundacja Otwarty Dialog, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.